jaka była rola międzynarodówki komunistycznej w ogóle w powstawaniu Unii Europejskiej? Bo są takie, no to dzisiaj widać jawnie, że były to ruchy koordynowane, że ta międzynarodówka miała powiązania z Sowietami, to wiadomo, to tam powstawała, Stalin był szefem. Później mieli swoje agendy w Niemczech, w Austrii. Tam się kształtowała ta ideologia nowej lewicy i tak dalej. W międzyczasie jak gdyby przekształcono ideę powstawania Unii Europejskiej. Z tej pierwszej idei poszło to na sobie narodówkę komunistyczną i tak dalej. Stąd w tej chwili ja widzę to jako jak gdyby taką kulminację. Nasze partie, nasze w zasadzie wszystkie poparły wstąpienie do Unii Europejskiej, nie naświetlając narodowi, czym to grozi, raczej tuszując te negatywne strony, a obiecując pewne korzyści, które w zasadzie ma nie być, bo to nie my mamy korzystać z Unii Europejskiej, tylko administracja czy pewne gremia tam rządzące, prawda? My jesteśmy tylko dla nich bydłem, można by tak powiedzieć, tak nas traktują i tak można to jasno mówić. I mamy przynosić dochód, a nie...
Znam lepsze określenie, bardziej eleganckie. Jesteśmy tylko wyborcami.
Interesuje mnie mianowicie takie kulisy tego, tych może pan redaktor zna.
No kulisów to tak nie znam, natomiast trochę rzeczywiście ma pan rację. Tyle tylko, że nie międzynarodówka komunistyczna, tylko to było porozumienie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego właśnie dlatego druga połowa lat 80. jest taka ważna. Z socjaldemokracjami zachodniej Europy. Bo chodziło o to, żeby na tym fundamencie, jakim był wspólny rynek, Europejska Wspólnota Gospodarcza, nadbudować polityczną taką nadbudówkę w postaci właśnie państwa europejskiego. Tyle tylko, że to miało być państwo od Atlantyku po Ural. Taki był pomysł. To mi opowiadał Włodzimierz Bukowski, który był jeszcze za czasów Jelcyna w archiwum KGB i na tej podstawie się tam, na tej podstawie to mówił, co tam zobaczył w tych archiwach. On mi nie mówił, że tam konkretnie wszystkiego zobaczył, ale książkę napisał, także można to wiele się z tego dowiedzieć. Otóż ustalenia były takie, że robimy tutaj takie cesarstwo europejskie, ale większe, od Atlantyku po Ural, wspólny dom Europa. To było wspólny dom Europa. I nawet do tego stopnia, że socjaldemokraci niemieccy, tak przynajmniej słyszałem, wzięli na siebie zadanie przekonania tych społeczeństwa Republik Bałtyckich, żeby się nie odrywały od Związku Radzieckiego, bo to nie leży w ich interesie. Po prostu dzielimy strefę wpływów wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Bo jak wtedy była dobra, to jest dobra i teraz. I tylko dlatego, że Amerykanie postanowili rozszerzyć NATO w Europie, to się nie udało. Bo znowu doszło do podziału wspólnego domu Europa na tych, co należą do NATO i na tych, co do NATO nie należą. Dlatego, wie pan, czasami ta opcja amerykańska nie jest taka głupia. Tylko trzeba, jak mówię, kierować się. O, powinniśmy brać wzory z dwóch państw. Bo my nie mamy doświadczenia w polityce europejskiej. No, jest na przykład poseł tam z Platformy Obywatelskiej, poseł Lisek. To bardzo sympatyczny pan, ale on tam dużego doświadczenia w polityce europejskiej nie ma. No to nie jest jego wina, no przecież nie uprawiał polityki europejskiej. Więc dobrze jest przyglądać się takim państwom, które mają duże doświadczenie w polityce europejskiej. Co te państwa robią? Na przykład, co robi Wielka Brytania? to jest państwo, które światową politykę robiło, a nie tylko europejską, prawda? Więc jeżeli ono coś robi, to my się 10 razy powinniśmy zastanowić, czy by nie zrobić podobnie, przestudiować, dlaczego oni tak robią, jakie to są uwarunkowania i tak dalej. A natomiast jak wykorzystywać grę z Amerykanami, jak prowadzić, to powinniśmy się uczyć od Turków. Turcy to robią wzorowo. Turcy wszystko do Amerykanom robią, ale nigdy nic za darmo i zawsze z góry biorą wynagrodzenie. Także tak trzeba, no tak trzeba robić. To, jak oni mogą, to znaczy, że to jest możliwe. To znaczy, że to jest możliwe. I z tego punktu widzenia ten projekt Unii Europejskiej no, w tej chwili funkcjonuje, ale już z pewnymi modyfikacjami, dlatego strategiczne partnerstwo i Niemcy jako kierownik polityczny. I znowu się posłużę opinią osoby, która no, ma tam nieporównanie większe doświadczenie i znajomość polityki europejskiej niż ja, czy ktokolwiek z naszych mężów stanu. 11 lat była premierem Wielkiej Brytanii. Mówię o Margaret Thatcher, która mówi, powiedziała, otwarła tym tekstem, że Unia Europejska to jest pomysł na niemiecką hegemonię w Europie. Nie mam tu nic do dodania. Tak podpisuje się obiema rękami, nie mam tu nic do dodania. Natomiast uważam, że bardzo dobrym pomysłem był wspólny rynek, że to trzeba było rozszerzyć, właśnie Polska powinna wejść do wspólnego rynku i na tym poprzestać. Na tym etapie poprzestać, nie kombinować żadnych wspólnych państw, bo to siłą Europy i to tym, co przesądzało o atrakcyjności Europy, była jej różnorodność. Owszem, pewne pryncypia, ale właśnie od tych pryncypiów odchodzimy teraz, od pryncypiów cywilizacji łacińskiej, od greckiego stosunku do prawdy, od zasad rzymskiego prawa, od religii chrześcijańskiej, znaczy etyki chrześcijańskiej jako fundamentu systemu prawnego, od tego Unia Europejska odchodzi właśnie, proponując marksizm kulturowy i zasadę demokratyczną. A co to jest zasada demokratyczna? Nie wiadomo. Im większa liczba, tym słuszniejsza racja. No to może być cokolwiek, prawda? I rzeczywiście tak jest. W związku z tym są wyraźne objawy, o czym mówiłem w felietonie w Radiu Maryja, wyraźne objawy takiego obsuwania się Europy w barbarzyństwo, co widać zwłaszcza po stosunku narodów z innych kontynentów, dla których jeszcze 30 lat temu Europa to była obiektem podziwu, a dzisiaj jest obiektem pogardy. Pogardzają Europą. Była taka, jak nasilenie takiej kampanii w sprawie chust we Francji, tych, co muzułmańskie uczennice, tam wojował jaki tam ten Jack Lang, taki idiota, ministrem był i w imię laickości republiki zabraniał tym uczennicom chodzenia w chustkach do szkoły. A do szkół katolickich mogły chodzić, bo tam nikomu to nie przeszkadzało. W katolickich szkołach nie. A w tych laickich, bo to bigoteria laickości była taka. No i rozpętał taką wojnę. I plakat taki był bardzo ciekawy z tego okresu, wydany przez muzułmanów we Francji. Dwie takie, na plakacie dwie dziewczyny. Jedna Europejka, czy francuska, czy z tym, w irokezie z kółkiem w nosie i tak dalej. I no widać, że to taka w stanie nirwany i tak jak jeszcze tak ją sfotografowali. No i obok taka schludna, ta w chustce, taka muzułmańska dziewczyna i był podpis, co wybierasz? Także tu wybór się narzucał od razu. Od tego typu. Takie są konsekwencje. Europa jest, no a jeszcze tutaj nasza część, to swoją drogą, bo wspominał Pan o tym, że tutaj jesteśmy wyborcami i tak dalej, no więc zgoda. Warto przypomnieć sobie o prognozie demograficznej z początków lat 90. Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Starej Unii. Prognoza mówiła, że, no diagnoza była taka oczywista, że społeczeństwa tych krajów zachodniej Europy się starzeją, ten proces nabiera dynamiki coraz większej, co zresztą każdy widzi, kto tam jest, czy był. I żeby, jeżeli zatem Unia chce utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, to w ciągu, takie zalecenie było, konkluzja tej prognozy, to w ciągu najbliższych 50 lat musi importować około 100 milionów ludzi do roboty, takich parobków. No i teraz przed tymi kierownikami politycznymi Unii Europejskiej stanął dramat. No dobra, skąd tych ludzi importować? Ludzi jest tam prawie 7 miliardów na świecie, więc nie ma problemu, deficytu. Ale południowe granice Unii aż trzeszczą tam pod naporem murzynów, annamitów, tych wszystkich, Arabów przede wszystkim. No ale wpuścić 100 milionów Arabów, to oka by nie można było zmrużyć. Prawda? Już teraz nie można zmrużyć, a co dopiero 100 milionów. To w ogóle trzeba by się było tam, nie wiem, posypywać sobie oczy solą. Więc nie. 100 milionów Chińczyków, annamitów, no dobrze, a jak praw politycznych zażądają, to co im powiedzieć wtedy? Jak ich przestraszyć? A nuklearne Chiny są, to już nie jest rok tam 900, że powstanie bokserów się tłumiło, wysyłało się kanonierki, to już nie te czasy. No ale jest 100 milionów łagodnych chrześcijan ze środkowej Europy, tylko trzeba stworzyć takie warunki, żeby oni chcieli tam przyjeżdżać. No to stwarza, no. Także to jest, mamy do czynienia z pewnymi przedsięwzięciami, które są zaprojektowane, są cierpliwie, metodycznie realizowane i jak już mówiłem, my im przeciwstawiamy zaledwie jakieś amatorskie, żałosne improwizacje. No, to jest po prostu nie bez kozery. Stanisław Cat-Mackiewicz zauważył kiedyś, że tylko język polski stworzył takie makabryczne powiedzenie marzenia ściętej głowy. No smutne to, ale niestety prawda. To już Winston Churchill zauważył też, że jesteśmy narodem lekkomyślnym. To jest niestety też prawdą, a najlepszym dowodem naszej lekkomyślności jest to, żeśmy jemu zaufali w swoim życiu. Ale wiedział, co mówi.